Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Yeast Connection Cookbook autorstwa Marjorie Hurt Jones to poradnik żywieniowo-kulinarny należący do serii The Yeast Connection. Książka łączy omówienie diety eliminacyjnej z obszernym zbiorem ponad 225 przepisów na pieczywo, zupy, dania główne i desery.
Jej punktem wyjścia jest koncepcja, że u części osób nadmierny rozrost drożdżaków oraz reakcje na wybrane produkty mogą współwystępować z różnorodnymi dolegliwościami.
Autorka skupia się więc nie na jednej uniwersalnej diecie, lecz na rozpoznawaniu własnych wrażliwości pokarmowych i stopniowym ograniczaniu produktów uznawanych w książce za problematyczne, zwłaszcza cukru i żywności wysoko przetworzonej. Celem publikacji jest pokazanie, jak utrzymać urozmaicone, sycące gotowanie mimo rezygnacji z wielu popularnych składników. To nie jest książka kucharska dla osób szukających wyłącznie szybkich receptur ani podręcznik diagnostyki medycznej. Najważniejsza jest w niej praktyczna próba przełożenia określonego modelu żywienia na codzienne posiłki i zarządzanie masą ciała. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, koncepcja diety opartej na ograniczaniu cukru i produktów wyzwalających, fundamentem książki jest założenie, że sposób żywienia może sprzyjać albo utrudniać kontrolowanie problemów przypisywanych nadmiarowi drożdżaków. Szczególne miejsce zajmuje cukier, przedstawiany jako składnik, którego ograniczenie ma pomóc przerwać dietetyczne warunki sprzyjające ich rozrostowi.
W dietetyce nie chodzi wyłącznie o niesłodzenie herbaty. Taki model żywienia wymaga zwracania uwagi na słodycze, słodzone napoje, rafinowane węglowodany i gotowe produkty, w których cukier może występować w mniej oczywistej postaci. Książka wiąże ten kierunek również z redukcją najczęstszych alergenów pokarmowych. Jej logika jest prosta, lecz wymagająca zamiast stale maskować dyskomfort kolejnymi produktami lub restrykcjami stosowanymi chaotycznie. Czytelnik ma obserwować reakcję organizmu i upraszczać jadłospis w sposób uporządkowany. Warto jednak rozdzielić praktyczną wartość ograniczania żywności, wysoko przetworzonej, od szerokich wyjaśnień zdrowotnych dotyczących drożdżaków. Współczesna medycyna nie traktuje ogólnego przerostu drożdżaków jako uniwersalnego wyjaśnienia niespecyficznych objawów. Przy utrzymujących się dolegliwościach konieczna jest konsultacja z lekarzem lub dietetykiem, a eliminacje nie powinny zastępować diagnozy. Po drugie, rozpoznawanie indywidualnej wrażliwości pokarmowej zamiast jednego sztywnego jadłospisu, istotnym elementem publikacji są wskazówki dotyczące wykrywania produktów, na które dana osoba może reagować niekorzystnie. To odróżnia ją od zwykłej książki z przepisami bez cukru czy bez drożdży. Autorka zakłada, że problematyczne składniki nie muszą być identyczne dla wszystkich. Dlatego proponuje podejście oparte na obserwacji reakcji po jedzeniu i ograniczaniu najbardziej podejrzanych produktów. Praktyczna wartość tej perspektywy polega na zachęcie do systematyczności. Zamiast eliminować naraz każdy potencjalnie kłopotliwy składnik, rozsądniej jest prowadzić dziennik posiłków i objawów, zmieniać dietę etapami oraz oceniać, czy reakcje rzeczywiście się powtarzają. Takie postępowanie ogranicza ryzyko mylenia przypadkowej zmiany samopoczucia z trwałą nietolerancją. Zarazem książkę należy czytać z ostrożnością terminologiczną. Potoczne pojęcia alergii, nietolerancji i wrażliwości bywają używane szeroko, ale medycznie oznaczają odmienne zjawiska i wymagają innych metod oceny. Szczególnie przy podejrzeniu alergii, objawach ze strony układu oddechowego, silnych reakcjach skórnych lub niezamierzonej utracie masy ciała samodzielny eksperyment dietetyczny nie wystarcza. Najmocniejsza strona książki leży zatem w organizacji kuchni eliminacyjnej, nie w zastępowaniu profesjonalnego rozpoznania. Po trzecie, ponad 225 przepisów jako narzędzie do utrzymania diety eliminacyjnej. Najbardziej namacalną częścią The Yeast Connection Cookbook jest duży zbiór receptur obejmujący m.in. pieczywo, zupy, dania główne i desery. Taka rozpiętość ma znaczenie, ponieważ dieta eliminacyjna często zawodzi nie z braku wiedzy o zakazach, lecz z powodu monotonii oraz trudności w planowaniu zwykłych posiłków.
Książka próbuje odpowiedzieć na pytanie, co można jeść, gdy ogranicza się cukier i wybrane powszechne alergeny, nie rezygnując całkowicie z domowego gotowania.
Przepisy pełnią więc funkcję wdrożeniową. Dają alternatywy dla potraw, które zwykle opierają się na mące, słodzikach, gotowych sosach albo składnikach wykluczanych przez osoby z wrażliwościami.
Szczególnie ważne jest uwzględnienie deserów i wypieków. To właśnie te kategorie często ujawniają, czy restrykcyjny plan da się stosować dłużej niż kilka dni.
Jednocześnie odbiorca powinien zawsze sprawdzać pojedynczą recepturę pod kątem własnych potrzeb, aktualnych zaleceń medycznych i składu produktów dostępnych lokalnie.
Bez jednego składnika nie oznacza automatycznie, że danie jest odpowiednie dla każdego. Warto też ocenić bilans energii, białka, błonnika i tłuszczu w całym jadłospisie.
Książka oferuje repertuar kulinarny, ale świadome komponowanie diety nadal pozostaje zadaniem czytelnika. Po czwarte, połączenie poprawy samopoczucia z kontrolą masy ciała.
Podtytuł zapowiada dobre odżywianie, lepsze zdrowie i zarządzanie masą ciała, a książka łączy te cele poprzez zmianę jakości codziennego jedzenia.
Nie przedstawia odchudzania wyłącznie jako kwestii liczenia kalorii.
Akcentuje ograniczenie cukru, bardziej uważny wybór składników i eliminowanie produktów, które według jej modelu mogą wywoływać niepożądane reakcje.
Z perspektywy praktycznej taki kierunek może wspierać kontrolę masy ciała, gdy prowadzi do rzadszego sięgania po słodkie przekąski.
Napoje z dodatkiem cukru oraz produkty wysoko przetworzone. Korzyść nie wynika jednak z samej etykiety diety przeciw drożdżakom.
Zależy od całościowego bilansu energetycznego, regularności posiłków, poziomu aktywności, snu i możliwości utrzymania zmian przez dłuższy czas.
To ważne rozróżnienie, bo nadawanie każdej zmianie wagi jednej przyczyny biologicznej byłoby zbyt dużym uproszczeniem.
Książka jest bardziej użyteczna, gdy traktuje się ją jako plan porządkowania kuchni i nawyków, niż jako obietnicę automatycznego efektu.
Czytelnik może wykorzystać przepisy do budowania sycących posiłków opartych na mniej słodkich produktach, ale nie powinien oczekiwać,
że eliminacja sama w sobie rozwiąże każdy problem zdrowotny lub wagowy. W przypadku chorób metabolicznych, ciąży, zaburzeń odżywiania czy przewlekłych dolegliwości plan powinien być indywidualnie omówiony ze specjalistą. Na koniec, teoria tzw. leaky gut i granice wiarygodności zdrowotnych wyjaśnień. Książka przedstawia charakterystyczną dla serii teorię, według której drożdżaki mogą uszkadzać wyściółkę jelit, a następnie umożliwiać przedostawanie się do krwiobiegu toksycznych produktów ich metabolizmu,
toksyn bakteryjnych oraz nie w pełni strawionych cząstek pokarmu. W drobnym ujęciu proces ten jest związany z szerokim zakresem problemów zdrowotnych, a dieta ma ograniczać czynniki uznawane za sprzyjające temu mechanizmowi.
Zrozumienie tego założenia jest potrzebne, by uczciwie ocenić całą publikację, ponieważ to ono uzasadnia zarówno eliminację, jak i nacisk na cukier.
Jednocześnie jest to najsłabszy punkt książki z perspektywy współczesnych standardów medycznych. Termin leaky gut, czyli zwiększona przepuszczalność jelit, funkcjonuje w dyskusjach naukowych w określonych kontekstach, lecz nie potwierdza sam w sobie szerokiej teorii,
że stanowi uniwersalną przyczynę rozmaitych niespecyficznych objawów. Również przypisywanie licznych chorób powszechnemu przerostowi drożdżaków wymaga ostrożności.
Czytelnik zyskuje najwięcej, gdy potraktuje tę część jako historyczne i ideowe tło diety, a nie jako zamknięte rozstrzygnięcie kliniczne.
Rzetelne korzystanie z książki polega na łączeniu jej kulinarnych pomysłów z aktualną wiedzą medyczną, badaniami wtedy, gdy są wskazane, oraz indywidualną poradą specjalisty.
Podsumowując, The Yeast Connection Cookbook będzie najbardziej przydatna dla osób, które chcą praktycznie zorganizować kuchnię z ograniczoną ilością cukru i wybranych składników potencjalnie wywołujących reakcje pokarmowe.
Może zainteresować również czytelników znających wcześniejsze publikacje z serii The Yeast Connection oraz tych,
którzy potrzebują konkretnych pomysłów na posiłki podczas czasowej diety eliminacyjnej.
Jej zasadniczą korzyścią nie jest samo przedstawienie teorii zdrowotnej, lecz rozbudowany repertuar dań.
Ponad 20 receptur pomaga przełożyć restrykcje na pieczywo, zupy, dania główne i desery, czyli na zwykły rytm jedzenia, a nie tylko na listę produktów zakazanych. To wyróżnia ją na tle poradników, które koncentrują się przede wszystkim na diagnozowaniu objawów albo proponują ogólne zasady bez kulinarnego zaplecza.
Książka wyróżnia się też próbą połączenia obserwacji indywidualnej wrażliwości pokarmowej z planowaniem diety i kontrolą masy ciała. Czytelnik powinien jednak zachować krytyczny dystans do jej szerokich twierdzeń o drożdżakach, toksynach i tzw. leaky gut. Nie są one równoznaczne z aktualnym rozpoznaniem medycznym i nie powinny prowadzić do długotrwałych, niekontrolowanych eliminacji. Najrozsądniej korzystać z publikacji jako ze źródła przepisów oraz inspiracji do ograniczenia cukru i gotowania z prostszych składników. Do przypadku przewlekłych objawów, alergii lub potrzeby większych ograniczeń żywieniowych warto uzupełnić ją konsultacją z lekarzem albo wykwalifikowanym dietetykiem. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Marjorie Hart Jones, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.